Czas na repolonizację polskiej gospodarki. Kapitał ma narodowość, zapowiada Donald Tusk. Polska w tym coraz bardziej bezwzględnym konkursie egoistów na rynku światowym, na rynkach wojen, nie będzie naiwnym partnerem, oświadczył polski premier podczas konferencji Europejskiego Forum Nowych Idei Przyszłość Pracy, Praca Przyszłości. Donald Tusk zaznaczył, że polskie firmy muszą udzielać się w kluczowych dla gospodarki narodowej projektach i wymaga ścisłego raportowania z wszystkich inwestycji w spółkach Skarbu Państwa. Co to oznacza? Jakie szanse i wyzwania stoją przed polskimi firmami? Jak ważny jest lokalny patriotyzm gospodarczy? O tym dzisiaj porozmawiamy z naszymi gośćmi. W studiu profesor Aneta Zelek, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Piotr Tomaszewski, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, były członek Komitetu Stabilności Finansowej, a także były członek Komisji Nadzoru Finansowego. Dobry wieczór.
Witam państwa, dobry wieczór.
I Bartłomiej Stępień, założyciel firmy Elektryka Morska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
No jeżeli państwo pozwolą, to zacznę od pana właściciela firmy Elektryka Morska. To w pełni polska firma?
Tak, stuprocentowa.
Od początku do końca i tak, pan ją sam zbudował, znaczy sam oczywiście, tak. I kapitał też jest polski, czyli pan się nie będzie teraz niczym, żadną repolonizacją zajmował, tak?
Nie, nie. Od 18 lat razem ze współpracownikami budujemy polską firmę, jest to polski kapitał. Mogę powiedzieć, że firma powstała dlatego, że od taty pożyczyłem pierwsze pieniądze na pierwszą transakcję, także jest to bardzo, bardzo rodzimy kapitał. Początkowo to była jednoosobowa działalność, która nadal funkcjonuje i kilka lat temu powołałem spółkę z o.o., która dalej będzie przyjmowała ciężar działalności. Część akcji zostało przekazanych dla współpracowników, którzy są w firmie od lat.
Mm. To bardzo ciekawe. Elektryka morska, czym się pan zajmuje? Może wiatraki pan stawia na morzu?
No właśnie
też.
Nie. No właśnie nie i tutaj w tym temacie jest bardzo duże pole do dyskusji. Nasza firma od wielu lat zajmuje się szeroko pojętą elektryką w branży stoczniowej. Wykonujemy instalacje elektryczne, mamy dział projektowy, prefabrykację systemów automatyki, czyli rozdzielnic. I wykonujemy oczywiście pracę na jednostkach. Jesteśmy jedyną firmą praktycznie teraz w Polsce, której nie udało się kupić. Jesteśmy największą firmą na Pomorzu Zachodnim. Nasze moce to jest około 60 osób. I tak jak powiedziałem, jesteśmy już praktycznie ostatni na tym, powiedzmy, mapie bez udziałów zagranicznych.
To tak sobie myślę, panie Bartłomieju, że teraz pan będzie stawiany za wzór, no bo skoro od początku do końca Polska, no to nie trzeba teraz nic z wami robić. Chociaż akurat wy nie jesteście spółką Skarbu Państwa, bo to podkreślał też premier, że chodzi o spółki Skarbu Państwa, żeby tam za dużo... No właśnie nie wiem, jak to powiedzieć. Teraz się zwracam do pani profesor. Jak to wytłumaczyć, tą repolonizację? No bo zabrzmiało to dość, nie chcę powiedzieć archaicznie. Niektórzy powiedzą, że jakby to dziwnie zabrzmiało w ustach naszego premiera.
Tak, to zabrzmiało dziwnie i z pewnością u wielu wywołało, mało powiedzieć, zaskoczenie. Niektórzy mówią, że są w szoku, że słyszą od premiera Donalda Tuska.
Że on takie słowo zna w ogóle, tak?
Dotyczące repolonizacji czy renacjonalizacji, bo wspomniało nawet o tym, że można to nazwać nacjonalizacją. I ja spróbuję...
No nie, mam nadzieję, że nikomu nie będzie, bo nacjonalizacja mnie się kojarzy, że będziemy tym bogatym zabierać i będzie to nasze wspólne.
Niezupełnie, więc ja spróbuję zrobić taką wykładnię, no więc teraz będę musiała trochę interpretować to, co powiedział pan premier. Nie bardzo niefortunnie użył sformułowań repolonizacja gospodarki i nacjonalizacja gospodarki, bo czymże jest repolonizacja, a przypomnę państwu bardzo przytomnie, że całkiem niedawno, za poprzedniej władzy, myśmy to ćwiczyli. Repolonizacja polegała na tym, że chcieliśmy odzyskać z rąk zagranicznych inwestorów udziału w firmach, które funkcjonują na polskim rynku. I takim sztandarowym przykładem było odkupienie na przykład od Włochów dużego udziału w banku Pekao S.A. Zresztą przepłaciliśmy słono za to, no ale udało się bank zrepolonizować. Nacjonalizacja czy renacjonalizacja musiałaby oznaczać również wykopywanie, nie wiem, prywatnych przedsiębiorstw, tak, żeby stały się narodowymi przedsiębiorstwami. Więc zachodzi jedno wielkie nieporozumienie, które dopiero dzisiaj w wypowiedzi premiera zrozumiałam, że nie to miał na myśli. W istocie chodzi mu tylko o wzmacnianie siły oddziaływania polskich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce i sam zadeklarował, że będzie proponował różnego rodzaju preferencje, a więc takie adorowanie czy dopieszczanie polskich firm. Z jedną tezą premiera z wczoraj muszę się zgodzić, bo wspomniał, że wszystko to w odpowiedzi na to, że nadchodzi już koniec tej epoki naiwnej globalizacji, tak to nazwał. Zgadzam się z tym, nie dlatego, że premier Donald Tusk tego chce, tylko tak naprawdę deglobalizację gospodarki rozpoczął Donald Trump i jemu się to udaje. Pojawiły się właśnie nastroje takie nacjonalne w gospodarkach. Pojawił się silny protekcjonizm, bo czym innym są cła, cała wojna celna wybucha na tle tego, że Trump chce otoczyć protekcjonizmem wewnętrzną gospodarkę amerykańską. No i taka będzie odpowiedź reszty świata. To, co Amerykanie nazywają reordering, czyli dzisiaj Trump robi takie przeporządkowanie świata, wywoła z pewnością w różnych krajach, w różnych gospodarkach tego typu odpowiedzi. Czy odpowiedź naszego premiera jest dobra? Co do zasady, preferencje dla krajowych podmiotów, mówię dlatego okej. Okay. Nie nazywałabym tego w żadnym przypadku repolonizacją gospodarki. Nazwę to po imieniu. To jest rodzaj patriotyzmu gospodarczego, a może powinnam użyć sformułowania z ekonomii, taka postawa etnocentryczna, kiedy w danej gospodarce szanuje się to, co wyprodukowane w danej gospodarce. To jest raczej postawa bliska konsumentów, ale premier obiecuje, że teraz w systemie zamówień publicznych mielibyśmy dać preferencje dla krajowych podmiotów. Bardzo się tego obawiam, bo przecież wszyscy dobrze wiemy, że w zamówieniach publicznych zaraz padnie zarzut o to, że nastąpiła dyskryminacja danej firmy ze względu na kraj pochodzenia. Więc ja nie do końca sobie wyobrażam, jak to ma zadziałać, ale ideę fix premiera Tuska odbieram tak. Tu nie chodzi o żadną repolonizację, czyli odkupywanie firm. Tu chodzi o zestaw preferencji, dbałość o polskie podmioty.
Panie Piotrze, jak pan na to spogląda?
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to w tej chwili chodzi o kampanię wyborczą. Od lewa do prawa każdy z kandydatów mówi o patriotyzmie gospodarczym. I ja tylko i wyłącznie w ten okres kampanijny wkładam słowa premiera. Za tymi słowami nie idzie nic i nic nie będzie szło. Dlatego, że tak jak pani profesor powiedział, jesteśmy w Unii Europejskiej. Nie możemy chronić własnego rynku.
Ale Francuzi to na przykład robią.
Sekundkę. Rynku polskiego wewnątrz Unii. Przynajmniej nie umiemy tego robić. My możemy mówić o repolonizacji gospodarki, ewentualnie o reeuropeizacji gospodarki. Mhm. Czyli, że będziemy zresztą chronić gospodarkę unijną. Przykład tej nowej rezolucji unijnej w sprawie wydatków na obronę. Tam jest wyraźnie powiedziane, że ani euro nie może być wydane poza Unią Europejską plus Szwajcaria i Turcja. Więc...
Ale to może nie jest takie złe.
Ja nie mówię, że złe, tylko to jest w kontrze do tego, co premier powiedział o repolonizacji. Naprawdę nie wyobrażam sobie w tych czasach, że państwo co ma zrobić? Odkupywać udziały od...
I to za jakie pieniądze? Za czyje, prawda?
Właśnie, to po pierwsze. Najpierw ktoś musi sprzedać, chcieć sprzedać. Pani profesor powiedziała, że Skarb Państwa przepłacił za bank PKS-a. Nikt nie zmuszał Skarbu Państwa.
Ach nie, myśmy nikt tego nie chcieli.
Taka była cena wystawiona przez Włochów. Oczywiście. Było kilku oferentów. Skarb Państwa chcąc wygrać, przejął ten, ten największy pakiet. Ja się bardzo boję takich pomysłów dotyczących repolonizacji, zmian kapitałowych, bo w ogóle jak politycy mieszają się do gospodarki. Panie redaktor, jedna rzecz. Premier powiedział jeszcze jedną rzecz wczoraj, moim zdaniem ważniejszą, dotyczącą funkcji w gospodarce spółek związanych z energią. Także to nie jest miejsce do zarabiania zysku i tak dalej. I tak, co się wydarzyło? Tak. I co się ja się z tym zgadzam. Tylko spółki na giełdzie poleciały 6-8%. Tak. Za tym stoją pieniądze pani, moje, pani profesor, pana, którego mamy na telefonie. Ponieważ to są fundusze inwestycyjne, drobni inwestorzy, no nie można tak nieodpowiedzialnie wypowiadać. No, jeszcze nikt... I ostatnia rzecz, już oddaję państwu głos.
No nie, pan po to przyszedł, żeby z nami rozmawiać.
Jeśli mówimy o repolonizacji, to ja zgadzam się z tym, co pani profesor powiedziała. Chyba 2 czy 3 miesiące temu w przestrzeni publicznej był taki post, to, ponieważ on był w przestrzeni publicznej, można nazwać firmę Impostu, czyli pana Rafała Brzoski, który narzekał, że on i jego firma płacą w Polsce nie kilka, nie kilkanaście, kilkaset razy więcej podatków niż jego niemiecki konkurent, który w Polsce funkcjonuje w tej samej branży. Więc ja bym prosił polityków, żeby oni tylko wyrównali szanse polskim przedsiębiorcom, żeby mogli na równym boisku konkurować z zagranicznymi odpowiednikami. I to jest rola dla regulatora rynku, a nie przyjmowanie przedsiębiorstw.
A to pozwólcie mi państwo jeszcze jeden argument, z którego z pewnością pan Piotr się ucieszy. Bo ja spróbuję państwa przekonać, dlaczego w żadnym przypadku nie powinniśmy nic repolonizować, renacjonalizować, to znaczy zmieniać struktur własności firm, żeby stawały się one przedsiębiorstwami państwowymi lub spółkami Skarbu Państwa. I teraz parę liczb. Ja w tym siedzę, więc bardzo świeże dane. W Polsce aktualnie jest około 400 spółek z udziałem Skarbu Państwa. W dużej części, przynajmniej 1/3 z tych spółek jest pod absolutną kontrolą państwa, czyli państwo ma większościowy pakiet udziałów czy akcji. Reszta, no powiedzmy, że ma mniejszościowy pakiet. Tymczasem, jakie jest uzasadnienie dla angażowania się państwa we własność podmioty? Ono jest zarezerwowane dla tych obszarów, które niegdyś nazywały się spółkami o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i państwa. Dzisiaj według rozporządzenia to się nazywa spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki i państwa. Również w kontekście bezpieczeństwa. I proszę zajrzeć do tego rozporządzenia. Jest rozporządzenie, w zeszłym roku było nowelizowane. Tam znajdziemy wykaz 32 spółek na 400, które mają istotne znaczenie dla gospodarki i tylko dla tych przypadków zarezerwowałabym konieczność angażowania się państwa jako właściciela kapitałowego. W pozostałych przypadkach, a ta lista jest przeciekawa, tam są od instytucji kultury po jakieś kolejowe kwestie, tam jest wszystko. Państwo w Polsce jest zaangażowane, państwo w Polsce chce być podmiotem gospodarczym, a powinno być, słusznie pan zauważyć, mądrym regulatorem, a nie podmiotem gospodarczym.
No to regulacja, to też, panie Bartłomieju, te regulacje, o których wspominał pan Piotr, to na pewno jest bardzo ważne, żeby polskie spółki mogły u siebie w Polsce dobrze funkcjonować. To zgadza się pan z tym, prawda?
Tak, zgadza się. I tu ja też przygotowałem sobie kilka notatek jako pilny uczeń, pani profesor, czy student, przepraszam, student, z pod ręki pani profesor.
Pozdrawiam, panie Bartłomieju, pozdrawiam.
I ja wypisałem sobie z racji mojej branży takie zagadnienia jak stocznie, gdzie praktycznie 95% globalnej produkcji światowej jest w Chinach i w Korei. Europa to jest tylko 1%. Mhm. Mamy sektor offshore, gdzie mamy kilkaset miliardów do wydania przez budżet polski, gdzie jest zaangażowane spółki Skarbu Państwa w postaci PGE, Orlenu, Lotosu. Mamy MON, czyli marynarkę wojenną, czyli wojsko. I to wszystko spina mi się razem z ministrem Andrzejem Domańskim. Jeżeli my przez podatki, które płacimy jako osoba fizyczna, firma, czyli PIT, i tak dalej, zapełniamy budżet państwa, czyli niejako sakiewkę pana ministra Andrzeja Domańskiego, który przekazuje później te pieniądze, ja tak bardzo skrótowo to obrazuję, spółkom Skarbu Państwa, które lokują swoje inwestycje w firmach zachodnich, to te pieniądze absolutnie nie trafiają do obiegu zamkniętego, czyli do Polski. Mhm. Jeżeli mamy przykład taki, iż program Batory, czyli budowa promów ROPAX. Trzy promy, o które obecnie są budowane w stoczni remontowej. Szacowany koszt wybudowania jest około 1 000 000 000 zł. Jest to dużo. Zakładam, że w Chinach udałoby się zbudować te promy za mniej więcej może 600, może 700 milionów. To są jakieś, powiedzmy, wyliczenia. Czyli załóżmy 20-30% mniej. Ale proszę mi powiedzieć, ile z tych 600-700 milionów złotych trafiłoby z powrotem do budżetu? Nic. Ze względu na to, że tylu Chińczyków musiałoby przyjechać do Polski na Wawel czy do Gdańska i zostawić tam pieniądze swoje na wycieczki.
Natomiast... A to panie Bartłomieju, ja się już z panem pokłócę. Proszę mi wybaczyć. No ale skoro my możemy mieć flotę promową o 30% tańszą, to ja nie widzę uzasadnienia angażowania środków publicznych, czyli naszych wspólnych, w wybudowanie droższych promów, byleby w Polsce, byleby trafił podatek do budżetu. No to z ekonomią się trochę kłóci.
Dobrze. Ale idziemy dalej. Ile firm przez to się rozwinie? Ile technologii my opracujemy? Ile projektów badawczo-rozwojowych powstanie? Jak rozruszamy naszą gospodarkę, która de facto nie istnieje, jeżeli chodzi o budowę statków? Mhm. My budujemy nie w pełni wyposażone statki w Polsce. Są budowane same kadłuby, następnie wypływają do Norwegii, do Holandii, do Niemiec i tam następuje cały outfitting. Czyli z koszt, załóżmy, 100% budowy statku to jest cały statek. W Polsce jest robiony 20-30%.
Panie Bartłomieju, ja takie mam wrażenie, przepraszam, i tu proszę mi ekonomistów, ja przepraszam, że coś takiego powiem, ale mam takie wrażenie, że pan dokładnie myśli tak jak Donald Trump, który mówi, zróbmy u nas wszystko, wytwórzmy u nas wszystko. Znaczy, mnie jest dość blisko, powiem szczerze, mnie jest dość blisko z pana myśleniem, że rzeczywiście więcej, bo ja myślę, że też to, co pan Piotr powiedział, no jeżeli całkowicie wywieziemy przemysł zbrojeniowy poza teren Europy, no to będziemy tylko cały czas na usługach, czy
to
powiedzmy...
Względy bezpieczeństwa.
No właśnie, ale...
bezpieczeństwa, ale chodzi o ale,
a jak będzie cały u nas w Europie, to będzie problem. Lepiej. No ja tutaj...
Ale właśnie temu, pani redaktor, służą cła. Właśnie temu służą cła. I cła nie są czymś złym, jeśli są użyte z głową i w dobrej wierze. I kiedy to jest policzone. O tak wszyscy wsiedliśmy na Trumpa. Opinia.
No bo trochę bezmyślnie niektóre rzeczy robi.
Niektóre może tak, ale powiedzmy sobie szczerze. Czy ktoś... Ja sprawdziłem, jakie były cła na amerykańskie samochody w Europie. One były... Unia Europejska obciążała je 10% cłem plus VAT-em. Mhm. Trump traktuje VAT jako podatek. Mhm. Europejskie samochody w Stanach, jakim cłem były obciążone? Obłożone 2,5%.
No faktem, że czterokrotnie... po Europie jeździ mało samochodów amerykańskich, powiedzmy sobie szczerze.
Czterokrotnie wyższe obciążenia celne były nakładane na auta amerykańskie niż Amerykanie nakładali na europejskie. Więc cóż się dziwić, że Trump się wkurzył. Wracając do tego, co mówił pan Bartek. Tak,
pan Bartek.
I absolutnie się zgadzam, tylko zamówmy w Polsce promy. Ja kiedyś pracując w banku, przyznam się, finansowałem zakup promów dla polskiej żeglugi bałtyckiej.
Okej.
To były używane promy, oczywiście nie z Polski kupowane.
I Mazowia.
Jeszcze pierwszy był, już nie pamiętam jak się nazywał. Na pewno Wawel i jeszcze jakiś przed Wawelem.
Okej.
I ustawmy takie cła na właśnie już te w cudzysłowie legendarne promy z Chin, żeby opłacało się zamówić je w Polsce. I wtedy zgadzam się, przy budowie, przy zleceniu tutaj promów w Polsce rozwinie się masę kooperantów i tak dalej. No to jest ten znany,
tak, to cała sieć,
znany offset, jak mówimy o inwestycjach zagranicznych. Poprzedni rząd próbował to zrobić, nie udało się, tak? No padli tam dosyć szybko przy próbie budowy promu w Polsce. Być może, nie wiem, nie mamy technologii, nie wiemy, jak to robić, nie jestem tutaj.
Swoją drogą musimy powiedzieć, że my tak naprawdę utraciliśmy nasze zdolności konkurowania na światowym rynku okrętowym. No i tu prawdę mówi pan Bartłomiej, my w Polsce nie jesteśmy w stanie od A do Z zbudować statku, nawet stosunkowo prostego statku.
No ja też bym to protestowała, kiedyś taką wersję powiedziałam tu na tej antenie.
I był protest.
Tak, i były protesty i nadal dotyk uzasadnione.
Ja bym jeszcze na jedną rzecz chciał zwrócić uwagę, jeśli komentujemy, chociaż to nie powinniśmy, a może powinniśmy, wypowiedzi premiera. Premier również wczoraj dał przykład elektrowni jądrowej.
Tak, 53 miliardy.
Tak, 54 czyli chyba dokładnie miliardy Westinghouse.
No ale potem powiedział, że to nie do końca.
Ja już nie wiem, co potem powiedział. Wybaczcie państwo, słyszałem tą wypowiedź o 54 miliardach, które trafią do polskich przedsiębiorców.
Do polskich firm. Ciężko będzie.
Jak?
Właśnie. No,
po pierwsze, Westinghouse, który negocjuje, jeszcze nie wynegocjowana jest umowa z Westinghouse'em. I co? I w jaki sposób Westinghouse będzie zmuszony, żeby to byli polscy kooperanci?
Ja panu podpowiem, to się robi na świecie i to my jesteśmy frajerami, że my o to nie dbamy. To się nazywa z angielska local content. Co to znaczy? Taki wkład lokalny. Tak. I dzisiaj negocjatorzy przy stole z Amerykanami,
to jest w umowie wpisane,
muszą to wpisać do umowy z Westinghouse, żeby Amerykanie zadbali, że local content wyniesie, nie wiem, 40, 50 lub 80% wartości całej inwestycji.
To ja rękę kładę na stole, że nie będzie nigdy 80% przy tych.
Ale ja myślę, że jakby było nawet 50, to też byłoby dobrze, prawda?
Oczywiście, że państwa. Jestem pierwszy za tym, żeby było jak najwięcej. Tylko tej technologii w Polsce nie ma.
To ja mam nadzieję, proszę państwa, to już zupełnie na marginesie i być może tutaj wykażę daleko posuniętą ignorancję, ale w Szczecinie na Uniwersytecie Szczecińskim profesor Konrad Czerski robi badania takiej mini elektrowni jądrowej, więc mam nadzieję, że może na przykład jego badania będą na tyle nowoczesne, fantastyczne, że może znajdzie się ktoś, kto będzie chciał wyprodukować i wtedy będziemy
i
mieli...
o tym, pani redaktor, powinniśmy mówić.
Ale nie, my też mówimy
nie,
w Radiu Szczecin o tym.
Czy te pieniądze trafią do polskich przedsiębiorstw, czy nie trafią, tylko dlaczego w Polsce nie powstała Tesla, tak? Dlaczego w Polsce nie powstała Nvidia?
Bo my nie chcemy w Polsce Ilona Muska, ja panu odpowiem.
Dobrze, a to Nvidia chcemy? To dlaczego Nvidia nie powstała?
Chcielibyśmy.
Proszę a ja bym chciał Ilona Muska w Polsce.
Ja nie.
A ja bardzo.
Znaczy tak bogatego człowieka.
Nie, człowieka z wizją, który wysyła rakiety na Marsa.
A to jest, panie Piotrze, zupełnie osobna historia. Nie wiem, czy koniecznie możemy ten temat dzisiaj rozwijać. No w każdym razie, proszę państwa, specjalnie o tym mówimy, o tej repolonizacji, bo to jest to samo słowo wzbudziło w nas dużo kontrowersji, sprzeciwu. No właśnie nie wiem, czy się powinniśmy buntować, czy się nie powinniśmy. Mam wrażenie po słowach pani profesor, że trochę tak, że może to nie do końca fortunne, ale jeżeli będziemy to wyjaśniać, jeżeli będziemy na ten temat rozmawiać, jeżeli zastanowimy się wreszcie, co jest dla nas dobre, dla nas, dla kraju, co jest w szerszym kontekście, to myślę, że
o to chodzi.
Przynajmniej rozmawiajmy o tym.
Na pewno nie
Ja nie mówię, że koniecznie tylko w Radiu Szczecin.
Nie powinniśmy się buntować, tak? Bo chcemy dla nas wszystkich dobra, chcemy, żeby polskie przedsiębiorstwa się rozwijały, żeby miały front zamówień, żeby jak najwięcej trafiało z tych zamówień publicznych, z tego, co Unia zamierza robić. Już pan licho jakich słów użył, tak? Patriotyzm gospodarczy jest bardzo dobry. Ja jestem pierwszy, który za tym podniósł.
No właśnie mówiłam o Francuzach.
Obie ręce, tak. Tylko do tej pory to były tylko słowa w Polsce, a nic się nie robiło. I przykładów jest masa.
Ale... Ja chcę panu przedstawić pewien argument. Przepraszam, panie Bartłomieju, tylko to sprzedam. Oto ja państwa zaskoczę. Otóż to, o czym my gadamy, taki patriotyzm, czy etnocentryzm, czy w końcu protekcjonizm dla krajowych firm, to się na świecie ogólnie nazywa polityką przemysłową. I szczęśliwie na początku tego roku Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wydał taki raport na temat stanu polityk przemysłowych w krajach europejskich. I ja państwa zaskoczę. Okazuje się, że Polska ramię w ramię z Turcją zajmują pierwsze miejsce pod względem aktywności polityki przemysłowej i kształtowania jej. Ten raport wprawdzie nie odpowiada na pytanie, czy nasza polska polityka jest mądra, dobrze skalibrowana, ale mówi o tym, że stopień ingerencji państwa w politykę przemysłową jest duży. Oczywiście ten raport uwzględnia 8 lat poprzedniej władzy, gdzie było bardzo dużo na przykład pomysłów na megalomańską skalę inwestycji przemysłowych, gospodarczych i tak dalej. Więc być może dlatego. A więc Turcja i Polska na czele krajów, które uprawiają bardzo aktywną politykę przemysłową.
No i proszę państwa, prawda jest też taka, nie wiem, czy to dobre podsumowanie, że czasami patriotyzm jest, to słowo samo jest przywłaszczane i każdemu się, i zbyt często mówimy w Polsce, że ja jestem większym patriotą niż ktoś inny, a ja myślę, że każdy powinien być patriotą na własnym poziomie, na własną skalę. I no oczywiście na pewno nigdy to nie powinno być wstydliwe. Pracujmy dla własnego dobra. Nie chcę jakichś tu wielkich słów na zakończenie naszej rozmowy przytaczać, ale co byśmy nie powiedzieli, na pewno temat niezwykle ważny. Dziękuję, że państwo zechcieli dzisiaj chociaż nam parę rzeczy rozjaśnić. Profesor Aneta Zelek, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, a także Piotr Tomaszewski, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Były prezes. Ja jestem teraz prezesem Polfundu, a te wszystkie instytucje, które pani...
Same były mi wyszło, tak?
Tak, bo to 10 lat mieszkałem w Warszawie i...
Mhm. Ale już jest pan z powrotem w Szczecinie, tak?
Tak.
Bo tu, to jest właśnie...
To jest nasz local content.
To właśnie jest local content, tak. Ja jestem dumna z tego, co się u nas dzieje. I mnie ten świat tutaj teraz wystarcza. Bartłomiej Stępień, założyciel firmy i właściciel firmy Elektryka Morska. To też jest bardzo ważne od początku do końca polskiej firmy. Dziękuję, że państwo zechcieli dzisiaj z nami być.
Dziękujemy bardzo. I już życzenia dobrych świąt składamy.
Tak, już zaczynamy świętować powolutku. Znaczy, na razie życzymy sobie wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Za chwilę dość banalny temat o naszej urodzie.